A przy telefonie rzecznik prasowy Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik. Szczęść Boże, dzień
Szczęść
dobry.
Boże. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Ksiądz arcybiskup Gondecki powiedział, że w Polsce kościoły nie będą zamykane, zaapelował do księży, żeby w niedzielę było więcej mszy, żebyśmy się tak na mszach nie tłoczyli. Jaki jest odzew na ten apel księdza arcybiskupa Gondeckiego?
Odzew jest bardzo, można powiedzieć, pełny wdzięczności. Dlatego, że ludzie chcą być na mszy świętej, przed nami jest niedziela i widzą, że to jest dobre rozwiązanie. Dlatego, że jeśli jest więcej mszy świętych, to ludzie mają większy wybór. I wtedy w na danych mszach świętych można powiedzieć, podzielić się liczba osób na kolejne msze święte. Gdyby było mniej mszy świętych, to więcej ludzi byłoby na każdej mszy świętej. Dlatego ludzie przyjęli ten komunikat przewodniczącego episkopatu z wdzięcznością. Takie sygnały dochodzą do nas.
Ludzie przyjęli oczywiście z wdzięcznością, ale jak księża, jak w poszczególnych parafiach, czy już są informacje, w jaki sposób, czy będzie tych więcej mszy, czy też nie?
Jeden z księży profesorów tutaj właśnie chociażby przesłał maila z podziękowaniem za ten komunikat. A w parafiach, to w każdej parafii księża proboszczowie, którzy zostali wyznaczeni przez biskupów, wiedzą dokładnie i mniej więcej, czy ile osób jest na mszach świętych, więc to oni. Ale tutaj ja bym liczył na księży. Naprawdę księża są od samego początku zaangażowani, śledzą na bieżąco wszystkie sprawy i dbają o swoje parafie i o właśnie kwestię mszy świętych w parafiach.
Wierni też zadają sobie pytanie, w jaki sposób przyjmować komunię świętą.
Więc w Polsce zwyczajowo przyjmuje się komunię świętą do ust. Ale tutaj przy okazji to jest bardziej przypomnienie niż powiedzenie czegoś nowego. Od 15 lat, zgodnie z instrukcjami ze Stolicy Apostolskiej, Konferencja Episkopatu Polski jednogłośnie podjęła decyzję w 2005 roku, że podobnie jak w innych krajach na całym świecie praktycznie, jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej także do rąk. Ale to jest jedna z możliwości, jeśli ktoś chce, przyjmuje do ust czy do rąk na przykład. Dlatego to jest takie przypomnienie tego, co jest już w Kościele w Polsce chociażby od 15 lat.
Nie wiem, czy do księdza dotarła taka informacja, że dzisiaj, 11 marca o godzinie 20, cały świat, a szczególnie Polska, modli się do Trójcy Przenajświętszej o powstrzymanie koronawirusa, ochronie naszych rodzin, część chwalebna różańca świętego oraz koronka do Bożego Miłosierdzia. Takie modlitwy i taki apel o modlitwę jest rozsyłany SMS-ami. Czy taki SMS do księdza profesora dotarł?
Taki SMS dotarł do mnie w języku słowackim. Wczoraj wieczorem. Więc to oznacza, że to jest w duchu tego komunikatu przewodniczącego episkopatu. Pozwolę sobie przeczytać czwarty punkt, bo to jest bardzo istotne. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii, pisze przewodniczący Episkopatu Polski. Zgodnie z tradycją Kościoła, kontynuuje, zachęcam szczególnie do modlitwy z suplikacją Święty Boże, Święty Mocny. Więc różne modlitwy to jest po prostu nasza chrześcijańska odpowiedź. Podobnie na Jasnej Górze, podczas apelu od wczoraj, jest śpiewana suplikacja Święty Boże, Święty Mocny, która od powietrza, głodu, ognia i wojny. Tam są właśnie te słowa, w tej suplikacji. Więc jest to czymś naturalnym, że my jako ludzie wierzący stosujemy dwie zasady. Pierwsza to jest modlitwa, druga to jest ostrożność.
I taką ostrożność zastosował Ojciec Święty i właściwie rząd włoski, ale na to zgodził się episkopat, żeby zamknąć kościoły, żeby nie było mszy świętych w niedzielę. I co wtedy może zrobić wierny, jak nie ma mszy świętej?
Chciałbym doprecyzować, że tam nie tyle są kościoły zamknięte, może gdzieś się zdarzy, że są zamknięte, ale kościoły właśnie są otwarte, tylko że jest, nie ma publicznych, sprawowania publicznego mszy świętej. Na przykład to jeśli chodzi o Włochy, ale w takich sytuacjach podobnie mogę tutaj odwołać się do tego, co jest w Jerozolimie na przykład. Administrator apostolski Jerozolimy, ksiądz arcybiskup Pizzaballa, zasugerował, żeby były transmisje online wtedy i żeby poinformować o tym wiernych. My, tak przewodniczący episkopatu pisze o tym w swoim komunikacie. Ja przeczytam właśnie ten drugi punkt tego komunikatu, bo on jest bardzo ważny. I jest odpowiedzią na pytanie pana redaktora. Przewodniczący pisze tak. Przypominam, że w obecnej sytuacji osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisję mszy świętych, które są w niedzielę w środkach społecznego przekazu, na przykład. I tu przypomina przewodniczący Episkopatu Polski to, co już jest. To znaczy o godzinie 7 w TVP1, o godzinie 9 w Polskim Radiu, program pierwszy, o godzinie 9.30 w Telewizji Trwam, o 13 w TV Polonie oraz lokalne transmisje. Więc to jest odpowiedź ze strony Kościoła w Polsce.
I tej odpowiedzi słuchamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję serdecznie, wszystkich pozdrawiam.
Ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze zrobiła się z godzina 8.17. Radio Poranku! Wywiad Wnet. Pan minister Marek Suski skończył rozmowę telefoniczną. Marek Suski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Niestety wciąż koronawirus. No i nieudolność Struzika i Platformy na Mazowszu. Najpierw mówią, że będą pobierać opłaty za testy. Teraz mówią, że nie są przygotowani, bo rząd ich nie wyposażył w sprzęt. No, w szpital, który nie ma niczego i tylko ma pretensje albo chce pieniędzy, no to raczej jest porażka.
A jaki to szpital?
W Radomiu. To jest specjalistyczny na Józefowie. Podlegający marszałkowi Struzikowi.
Bo jak to jest w tym systemie? Są szpitale, które podlegają rządowi, szpitale, które podlegają...
W ogóle cały... No można powiedzieć, ten pakiet skierowany jest do całej służby zdrowia. No, nie zostawiamy żadnych naszych obywateli. Natomiast jak ktoś robi dywersję, no to twierdzi, że to wina rządu, że nie jest przygotowany, a przede wszystkim oni sami najpierw powinni zabezpieczyć ze swoich zapasów i możliwości, a później ewentualnie rząd pomaga, a jak oni rozkładają ręce, że nic nie mają, no to znaczy, że się nie dają do pracy. Albo to jest specjalnie takie straszenie, no bo jeżeli najpierw mówią, że będą pobierać opłaty za testy, co jest nieprawdą, no rząd finansuje te wszystkie testy. Teraz mówią, że są nieprzygotowani. No, naprawdę sabotaż opozycji w sprawie leczenia naszych obywateli.
Bo to jest informacja, o tym szpitalu w Radomiu można było przeczytać wczoraj na rozmaitych portalach internetowych. Do tej sytuacji odniósł się też minister zdrowia.
No tak, to rzeczywiście jest jakaś wyjątkowa porażka.
Szpital w Radomiu, bo zgłosił kłopoty, tak, że nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego.
Tak. Nie mają przede wszystkim chyba umiejętności zarządzania.
I co w takiej sytuacji może zrobić minister zdrowia? Co mogą zrobić rządzący?
Nie wiem, co tu można zrobić dzisiaj na sztabie kryzysowym. Ta sprawa będzie poruszona. Właśnie rozmawiałem z ministrem na ten temat.
Pan minister uczestniczy w tych sztabach kryzysowych?
Ja nie, ale dzwonię do ministra, który uczestniczy w sztabach kryzysowych.
Te sztaby kryzysowe są właściwie codziennie, właściwie 24...
Permanentnie, 24. One działają w każdej chwili, jeżeli coś się dzieje, wszyscy są w gotowości, pełnej gotowości. Są przeznaczone środki z budżetu, wszystkie potrzeby realne będą oczywiście pokryte, realne, dlatego że jak sądzę przy okazji tej sytuacji niektórzy pomyśleli, że sobie wykorzystają i wymuszą od rządu jakichś innych rzeczy, które powinni sami zabezpieczyć, no ale to taka jest metoda.
I taka jest też natura człowieka. My mówimy o w tej chwili o 22, może to się zwiększyło w ciągu ostatnich kilku godzin, 22 przypadkach w Polsce koronawirusa. Wczoraj jednak pani kanclerz Niemiec zaskoczyła tych, którzy ich słuchali, a poza nimi opinię publiczną, mówiąc, że w Niemczech 60-70% ludzi może być zarażonych koronawirusem, z czego 80%, żeby się pocieszyć, bezobjawowo przejdzie. Znaczy nawet może nie zauważyć tego, że ten koronawirus ich zaatakował. Niemniej liczby są duże. Czy politycy w Polsce, czy w czasie tego sztabu też mają takie informacje o gwałtownym wzroście epidemii?
Nie mamy takich informacji, żeby w Polsce był jakiś bardzo gwałtowny wzrost epidemii, ale zbliżają się pewne sytuacje, które mogą spowodować, że przyjedzie jakaś część naszych rodaków z zagranicy, z tych regionów, w których jest koronawirus, i może jeszcze jakieś osoby przyjadą zarażone, ale rząd robi wszystko, żeby powstrzymać epidemię. Ograniczone są zajęcia na uczelniach wyższych, przechodzą w tryb internetowy, odwołane są wszystkie imprezy masowe. Rząd też apeluje i my wszystkich państwa prosimy o to, żeby jak najbardziej ograniczyć uczestnictwo w różnych zgromadzeniach, w których jest duży udział ludzi. Jest zawieszona też kampania prezydencka, nie ma dużych spotkań. Wszystko to po to, żeby uchronić naszych obywateli przed rozprzestrzenieniem się tej zarazy. Aczkolwiek ta wyjątkowa sytuacja jest spowodowana tym, że ten wirus jest dość przenikliwy, można powiedzieć, przenika łatwo, ma taką łatwość przenikania. No i to jest to zagrożenie, bo jeżeli ktoś zarażony jedzie publicznym transportem, to dookoła może zarazić ludzi. I to jest rzeczywiście rzecz, która powoduje takie nadzwyczajne kroki. Robimy wszystko, żeby zminimalizować skutki tego wirusa. Jak widać, no nie ma takich działań, które mogą całkowicie go wyeliminować, ale można ograniczyć jak najbardziej ten wpływ.
Przykład Pekinu, myślę, jest bardzo dobry. 30-milionowe miasto, centrum roznoszenia koronawirusa Chiny, a w Pekinie zachorowało 729 osób. Nie wiem, czy można statystykom prowadzonym przez Komunistyczną Partię Chin zaufać tak do końca, niemniej 729, czyli bardzo, bardzo mało.
No na około 26 milionów mieszkańców Pekinu, no to rzeczywiście jest bardzo mało i to byłoby... Zresztą Chiny twierdzą, że spada ilość zachorowań. Oni tam zresztą podjęli bardzo drastyczne środki, zamykając miasta, zamykając budynki, w których wystąpiły osoby chore. Ale jeżeli to przynosi rezultaty, jest spadek zachorowań, no to w jakimś sensie bardzo duże niedogodności, ale lepiej ponieść pewne niedogodności niż zachorować.
Włosi już zdecydowali się na radykalne środki, tak się zastanawiali. Najpierw wyłączone połowa kraju, teraz całe Włochy objęte są kwarantanną. Prawo do wyjścia z domu ma się w 3 przypadkach, albo jest to droga do pracy, albo do lekarza, albo po zakup. Inne, jak ktoś jest na ulicy, tak przynajmniej napisały, bo to nie wiadomo, które informacje są prawdziwe, które są fałszywe. To też jest duży problem, jak ktoś znajdzie się na ulicy i nie będzie mógł powiedzieć policjantowi, w jakiej sprawie się na tej ulicy znalazł, to grozi mu jakaś kara.
No to są rzeczywiście radykalne środki, ale z drugiej strony, jeżeli jest mowa o tym, że ten okres wylęgania jest około 2 tygodni, to gdyby rzeczywiście to było tak, że przez te 2 tygodnie wszyscy będą przestrzegać tych rygorów, to może nastąpić sytuacja, w której choroba nie będzie się rozprzestrzeniać.
Teraz...
Może warto tak postępować, bo rzeczywiście jest to sytuacja, w której chyba profilaktyka jest dużo cenniejsza, a ponieważ nie ma lekarstwa, no to właściwie nie bardzo poza właśnie ograniczeniem kontaktów, no oczywiście izolacją osób, które są chore bądź podejrzane na tą chorobę, no i czekanie, aż może zmiany w pogodzie spowodują, bo ten wirus zdaje się też na warunki atmosferyczne jest mniej odporny, jeśli jest wyższa temperatura. No może się uda to takim małym kosztem przeczekać. Być może w Polsce trzeba będzie też podjąć jeszcze dalsze kroki, być może zamknięcie szkół, być może jeszcze jakieś inne środki. Lepiej trochę, że tak powiem, ograniczyć naszą aktywność, niż mieć rozprzestrzeniającą się, szalejącą zarazę.
Czy wśród tych kroków, o których się myśli, też jest pytanie na temat terminu wyborów prezydenckich?
No w tej chwili jeszcze do terminu wyborów jest sporo czasu, więc to można jeszcze w każdej chwili, gdyby rzeczywiście była jakaś taka ogromna groźba. Ale na razie nie słyszałem o jakichś pomysłach przesuwania terminu.
Chociaż gdzieś politycy opozycji zaczynają o tym mówić.
No tak, no wszyscy dyskutujemy, to jest główny temat rozmów, co robić, no bo gdyby rzeczywiście była groźba, że przy urnach może dojść do jakiegoś bardzo rozprzestrzeniającego...
Że Polacy nie pójdą do wyborów.
Może nie pójdą, a z drugiej strony, jeżeli byłyby sytuacje, że ktoś chory idzie i zaraża, no to może lepiej rzeczywiście się nad tym zastanowić. Ale na razie to są takie rozmowy luźne. Nie ma decyzji. Tym bardziej, że jeszcze są 2 miesiące do wyboru, więc zobaczymy. W każdym razie monitorujemy sytuację. Tak, 24 godziny na dobę i patrzymy.
Tak, jak i monitorowana jest sytuacja, bo teraz mówimy o tym, że jest niebezpieczeństwo, że jest profilaktyka, że jest koronawirus, ale przedsiębiorcy już zaczynają liczyć straty i kolejne pewno branże za chwilę będą mówić, jeżeli nam rząd nie pomoże, to zbankrutujemy. Czy na taki znak zapytania, czy taki wykrzyknik rząd jest przygotowany?
Wie pan, to wszystko zależy od skali. Światowa gospodarka, jeżeli przechodzi już spore perturbacje, no to żaden rząd na taką światową katastrofę nie jest przygotowany do końca, no bo przecież nie jest w stanie rząd ponieść strat całej gospodarki. Jeżeli będzie to mniejsza skala, no ale to w tej chwili poczekajmy, no bo to jest sytuacja, w której jeszcze nie ma takich rzeczy, które by powodowały, że tu trzeba jakieś środki podejmować, ale rzeczywiście ministrowie się nad tym zastanawiają.
Bo teraz branże transportowe, branża turystyczna, branża, w której organizuje się imprezy, sport, to są te gałęzie, które bezpośrednio są poszkodowane.
No, tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że budżet państwa składa się z podatków. Jak gospodarka funkcjonuje, są podatki, a jak nie funkcjonuje, nie ma podatków, to i też nie ma z czego pokryć ewentualnych strat, ale no, miejmy nadzieję, że ta sytuacja się dosyć szybko zakończy, bo w przeciwnym razie no to po prostu nie będzie takich możliwości. Ja nie jestem w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji, a no już Amerykanie zawiesili na przykład notowania na giełdzie, no bo czynnik paniki jest czynnikiem jeszcze bardziej niszczącym niż koronawirus, no bo 20 parę przypadków zachorowań w Polsce, no a w miejscach, w których nie ma stwierdzonych przypadków, też mówią, że jest gorzej, no, że ludzie po prostu się ograniczają. No.
Jest...
To na to nie ma żadnego mądrego rządu, jak słyszymy. Angela Merkel sama jest też w kropce.
są podatki, czyli możliwość albo podniesienia, albo obniżenia podatków, bo w dwie strony może działać rząd, ale tak jak rząd włoski mówi o tym, że zwiększy i tak wielki deficyt budżetowy, jaki mają Włosi, czyli zadłuży przyszłe pokolenia, to też jest jedna z możliwych opcji.
Jest to jedna z możliwych opcji, no ale w tej chwili nie ma jeszcze takiej konieczności, żeby podejmować tego rodzaju decyzje. Na razie jest walka z tym, żeby się ten wirus nie rozprzestrzenił i miejmy nadzieję, że się uda.
Jest pan szefem Komisji Energii i Skarbu Państwa. Dziś o energii nie będziemy rozmawiać, ale o skarbie albo o jednej ze spółek, LOT. Wiemy o tym, że LOT jest przygotowany do wielkiej inwestycji kupienia linii lotniczych, które mają podwoić możliwości lotu. Czy ta transakcja dojdzie do skutku?
To trzeba by było zapytać się prezesa LOT-u. W dzisiejszej sytuacji, kiedy ludzie odwołują swoje podróże zagraniczne i są odwoływane loty, no to wszystkie firmy lotnicze stoją przed ciężkimi chwilami. Jak będzie z tą transakcją? Nie wiem, no tutaj nie jestem prezesem, to prezes będzie analizował.
Myślałem, że tak jest, że przewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu takie informacje po prostu ma.
No tak, ale wie pan, to jest jednak ponad 1000 spółek i z każdej spółki informacje nie napływają do komisji, można powiedzieć, permanentnie. Wczoraj mieliśmy posiedzenie komisji, gdzie zajmowaliśmy się z jedną ze spółek górniczych, a właściwie grupą górniczą. No jeżeli będzie sytuacja, na którą będziemy się pochylać nad lotem, wtedy będziemy mieli szczegółowe informacje o locie. No to nie jest tak, że komisja jest centrum dowodzenia spółkami, jest Ministerstwo Aktywów, no i tam jest szereg osób, które są zatrudnione na etatach i one to analizują, mają podległe pod siebie spółki, podzielone to jest na różne osoby i tam są ścisłe informacje. Natomiast komisja to jest zbiór posłów, którzy nadzorują w zasadzie działania rządu, przyglądają się temu.
Ale mogą każdą informację mogą oczywiście uzyskać.
Mogą uzyskać, natomiast tak jak powiedziałem, no jest ponad 1000 spółek, więc nie jesteśmy w stanie codziennie z każdej spółki mieć danych.
Jest jeszcze jedna spółka, która jest spółką strategiczną, telewizja publiczna. Widzę Rzeczpospolitą, komentarz Michała Sułżyńskiego, prezes upokarza prezydenta o tym wszystkim, co zdarzyło się od piątku, kiedy prezydent właściwie zażądał dymisji Jarosława Jacka Kurskiego.
Jarosława.
No, Jarosława też by mógł pewno zażądać, ale to żądanie by odbiło się głuchym echem. Natomiast zażądał, doszło do tej dymisji. Wczoraj, od wczoraj wiemy, że Jacek Kurski jest doradcą PO prezesa telewizji publicznej. O tej sprawie co pan sądzi? Co tam się zdarzyło?
Powiem tak, że bardzo mam bardzo sympatyczne uczucia w stosunku do pana prezydenta i również w stosunku do Jacka Kurskiego. Nie jest moją rolą ocena tej sytuacji. Natomiast to jest to o tyle ciekawe, że Jacek Kurski to jest osoba, którą w polityce można by było nazwać takim trochę bumerangiem. Jak szybko jak się wyrzuci, to jeszcze szybciej wraca. No i tyle, jeżeli chodzi o porównanie, no nie wiem, do szachów można by było porównać, że to taka roszada, albo do brydża, taki hekstans. Krótko mówiąc, różne kombinacje tutaj mogą powstawać na ten temat, ale na pewno będzie to w dłuższej perspektywie czasu oceniane jako pewien kazus Kurskiego, bo rzeczywiście sytuacja jest ciekawa. Wczoraj na mszy, no wczoraj był 10, Jacek Kurski przyszedł na mszę, widziałem takie zaciekawione uśmiechy osób, które patrzyły, kiedy wszedł do kościoła. No i z takim zaciekawieniem ludzie się na to przyglądają.
To jest ciekawość. Nie wiem, czy taki uśmiech miał prezydent Andrzej Duda, bo nie mieliśmy...
Nie było go na mszy.
Nie było okazji, ale jednak jest tak, że jest kampania prezydencka. Prezydent coś postanowił i okazało się, że jego postanowienie nie jest zrealizowane.
Jest. Jacek Kurski nie jest prezesem.
No tak, to można, no, tak. Można oczywiście zamknąć jedno oko i jednym z przymrużeniem na całą sytuację popatrzeć, ale opinia publiczna, nie wiem jak to czyta, znaczy, ale to może to czytać inaczej.
Dziennikarza, który chyba niespecjalnie lubi prezydenta i prezesa, no bo to taki tytuł, to jest tytuł bardziej napuszczający, czy podpuszczający prezydenta, no, Jarosława. Przesadna ocena.
Ale czy za kulisami był jakiś spór między prezesem Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem Andrzejem Dudą, czy go nie było?
Nie wiem, nie byłem za kulisami.
Tam jest pan od wielu, wielu lat.
No, kulisy są podzielone na różne sektory i w tym sektorze akurat nie byłem.
No dobrze, ale gdyby taka była swobodna wypowiedź na temat tej sytuacji, to co by pan powiedział?
To już powiedziałem, że to jest tak jak w szachach, pewnego rodzaju roszadą. Jeżeli było takie życzenie, ja się domyślam, że ktoś, kto mówi o takich rzeczach, wie, to ono zostało spełnione. No, Jacek Kurski nie jest prezesem. A czy jest doradcą?
No jest doradcą.
To nie było przedmiotem rozmów, przynajmniej o ile wiem. No a przecież to, jeżeli ktoś odchodzi z funkcji prezesa, nie znaczy, że ma zniknąć z powierzchni ziemi i przestać działać. No Jacek Kurski jest fachowcem od telewizji od wielu lat, zna się na tym. Myślę, że jako doradca i były prezes jest w stanie sporo ciekawych rzeczy przekazać prezesowi, który obejmuje obowiązki.
Czy to zdarzenie będzie miało jakiś wpływ na kampanię prezydencką, na wybory Polaków, czy też nie?
Nie sądzę. Bardziej ludzie się koncentrują na koronawirusie, a nie na roszadach w jakichś spółkach.
Choć to telewizja publiczna to jest akurat ta spółka, która się chwali tym, że im większa oglądalność, tym lepiej, im bardziej zaciekawi człowieka, tym lepiej.
No, na tym też polega skuteczność mediów. No, wy też się chwalicie, że wam wzrasta słuchalność i oby tak było, bo to bardzo dobre radio. Też czasami słucham. Jest to rzeczywiście siła mediów polegająca właśnie na słuchaczach. Słuchacze wyznaczają, czy daną stację lubią, czy jej nie lubią. Od ilości słuchaczy też zależy chęć reklamodawców dodania reklam, czyli krótko mówiąc, im więcej słuchaczy, tym więcej pieniędzy w danej instytucji. Ona może się rozwijać. No to są zasady rynkowe i telewizja publiczna też w tych zasadach uczestniczy, chociaż ma zadania misyjne, które z abonamentu dzisiaj nie są w stanie telewizji utrzymać. No i tak to wygląda. No to tutaj, cóż można powiedzieć, ja fachowcem od telewizji nie jestem, natomiast rzeczywiście telewizja publiczna w ostatnich latach stała się oglądana, wiarygodna. No ja przypominam sobie czasy poprzedników, to po prostu zęby bolały, jak się otworzyło telewizor. Była propaganda bardzo często antyopozycji i antypolska.
A pana Macieja Łopińskiego pan minister zna?
Tak, znam.
Szef Rady Nadzorczej, ale też przyjaciel świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, człowiek, któremu myślę z zaufania prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Tak, to jest bardzo wybitny, inteligentny, pracowity człowiek, sympatyczny prywatnie. Bardzo lubię pana Macieja i życzę mu sukcesu, bo rzeczywiście kierowanie telewizją łatwe nie jest.
Bardzo serdecznie, panie ministrze, Dziękuję. Z panem generałem Mikką nie miał pan minister nie. żadnego kontaktu.
Przynajmniej ostatnio.
To jest generał Mikka jest przywiózł z Niemiec koronawirusa.
No, tylko znowu coś z Niemiec przywieźliśmy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marek Suski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa, był gościem Poranka Wneta. Na zegarze, panie ministrze, zrobiła się jest godzina 8:41.